Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Mrocze w województwie kujawsko-pomorskim odbył się piknik rodzinny inaugurujący ogólnopolską kampanię informacyjną Rodzina 500+ na każde dziecko. W uroczystości wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Szef rządu w swoim wystąpieniu akcentował, że 500+ jest najważniejszym programem w polityce społecznej i polityce gospodarczej Zjednoczonej Prawicy.
Staramy się łączyć gospodarkę i społeczeństwo. To nie są dwa rozbieżne byty, to nie są dwa różne wymiary naszego życia. Gospodarka jest po to, żeby społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało. Nie chcemy Polski wyludnionej, smutnej, biednej, nie mogącej związać koniec z końcem, od pierwszego do pierwszego, tylko jak najwięcej chcemy, żeby polskie rodziny, niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy, światopoglądy, żeby Polska po prostu rozwijała się ludnościowo i co do zasobności.
Minister Bożena Borys-Szopa podkreślała, że Polska silna jest tylko wówczas, kiedy silne są rodziny ją budujące. Zachęcała też do jak najszybszego składania wniosków w programie Rodzina 500+.
Wszystkich rodziców bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście Państwo już nawet w nocy z 30 na 1 składali swoje wnioski o 500+. Proszę pamiętać, że również dla jedynaków. Oboje z panem premierem będziemy czekać na wasze pierwsze wnioski i będziemy sprawnie realizować, żebyście państwo jak najszybciej te pieniądze otrzymali.
Od poniedziałku program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką uczestniczyli w inauguracji międzynarodowych targów rolno-przemysłowych Agrotech w Minikowie w województwie kujawsko-pomorskim. W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda wskazał m.in. na wyzwania, przed jakimi dziś stoi rolnictwo.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy dzisiaj i w przyszłości rolnictwo nowoczesne, nowoczesna produkcja rolna, nowoczesne wytwarzanie żywności. Otóż, proszę Państwa, jestem przekonany co do jednego. Nowoczesne nie oznacza masowe. Nowoczesne oznacza przede wszystkim zdrowe. Nowoczesne oznacza dobre dla człowieka. Nowoczesne oznacza to wszystko, co człowiekowi rzeczywiście służy. A więc takie rolnictwo, które jest realizowane w sposób zrównoważony, to właśnie dlatego cały czas akcentujemy i cały czas w naszej konstytucji to najistotniejsze miejsce w hierarchii celów rolnych zajmuje wsparcie rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski akcentował z kolei, że PiS stara się, by jego polityka najlepiej, jak to jest możliwe, odpowiadała oczekiwaniom rolników.
Ale również by była takim inwestowaniem naszego grosza publicznego, tego, który pochodzi od nas wszystkich, od obywateli Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, żeby uzyskiwać efekty jak najlepsze. Żeby przede wszystkim upodmiotowić rolników, żeby oni w tym łańcuchu od pola do konsumenta byli tymi, których interes, dochody, ale również i pozycja się liczy.
Dwudniowe targi odbywają się na terenach wystawowych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Kilkuset wystawców z kraju i z zagranicy prezentuje m.in. zwierzęta hodowlane, maszyny i sprzęt dla rolnictwa. W trakcie targów odbędą się konkursy i konferencje branżowe. Prezydent zgadza się co do sedna noweli kodeksu karnego. Wątpliwości budzą kwestie proceduralne, tłumaczy rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski.
W piątek prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego noweli kodeksu karnego w trybie kontroli prewencyjnej. Jak zaznacza kancelaria prezydenta w komunikacie, tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. W kodeksie zawarto m.in. surowsze kary za przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Zmiany zawarte w noweli dotyczące walki z pedofilią zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Obecnie obowiązujące przepisy za zgwałcenie dziecka przewidują karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, od 5 do 15 lat. Decyzję prezydenta tłumaczy jego rzecznik Błażej Spychalski.
Kwestie związane z przebiegiem procesu legislacyjnego przede wszystkim. Mówimy tutaj o dwóch aspektach. W pierwszym aspekcie związanym z trybem pracy w Sejmie. Kwestia tego, że Komisja do Spraw Kodyfikacji nie wypowiadała się w tym zakresie. I druga kwestia zgłaszania poprawek w Senacie. No i te dwie kwestie spowodowały, że pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję. Przy czym od razu chcę powiedzieć, że pan prezydent co do przedstawionych zapisów tej ustawy zgadza się z nimi. Natomiast kwestie proceduralne ważyły o takiej, a nie innej decyzji pana prezydenta.
Decyzja prezydenta to ostatni etap procesu legislacyjnego ustaw. Prezydent może projekt podpisać, zawetować go lub skierować w całości lub w części do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Już za 6 lat do polskich domów może popłynąć prąd z farm wiatrowych na Bałtyku. Takie plany ma polska grupa energetyczna Baltica. Spółka poinformowała, że jej pierwszy projekt na Bałtyku jest w fazie uzgodnień w kwestii decyzji środowiskowej. PGE zawarła też umowę przyłączeniową z polskimi sieciami elektroenergetycznymi. Minister energii Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z naszą redakcją podkreślił, że przygotowania do budowy farm morskich są skomplikowane i wymagały wiele czasu. Teraz nadszedł czas na stopniową realizację poszczególnych inwestycji.
W tej chwili już te rzeczy wszystkie są wdrażane, jest to otwarcie i Polska technologicznie w energetyce nie tylko dopędza kraje Europy Zachodniej, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy niektóre państwa Europy Zachodniej wyprzedzali, jeśli chodzi zarówno o formułę, sposób tworzenia miksu energetycznego, inteligentne sieci, inteligentny system zarządzania. Więc w to wszystko się wpasuje, także energetyka konwencjonalna, węglowa, częściowo gazowa, wszystkie energetyki odnawialne, które są energetyka jądrowa, dlatego że jest zeroemisyjna i nam znacznie zmniejsza średnio emisję w kraju.
PGE ma 3 koncesje na Morzu Bałtyckim. Inwestycje mogą kosztować kilkanaście miliardów złotych. Łączna moc wiatraków ma wynieść 3,5 gigawata. Zwolnienie pracownika z powodu krytyki promocji LGBT to łamanie praw człowieka, ocenił profesor Paweł Skrzydlewski, etyk. Ekspert odniósł się w ten sposób do działań IKEA z Nowej Huty. Szwedzka firma zwolniła swojego pracownika, który sprzeciwił się akcji promującej ruch LGBT, jaką zorganizował sklep. Mężczyzna skrytykował inicjatywę, powołując się na swoją wiarę, a także fragmenty Pisma Świętego. W oficjalnym oświadczeniu IKEA wskazała, że zwolniony mężczyzna mógł naruszać dobro i godność osób homoseksualnych. Profesor Paweł Skrzydlewski podkreślił, że sytuacja, jaka miała miejsce w IKEA, pokazuje prawdziwe oblicze ideologii LGBT.
Na przykładzie pracownika usuniętego ostatnio z pracy widzimy doskonale, czym de facto ta ideologia jest. Jest to po prostu ideologia, która wypowiada jawną wojnę chrześcijaństwu, która jawnie zmierza do zniewolenia człowieka poprzez promocję działań, które są skandaliczne. To w istocie rzeczy atak na rodzinę, na naszą polską tradycję, ale przede wszystkim jest to świadectwo tego, jak ta ideologia reprezentuje się w działaniu codziennym.
Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że zleci prokuraturze zbadanie sprawy pracownika firmy IKEA. Działania w tym zakresie zapowiedział też rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się obrony prac podyplomowych z kierunku polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Projekt ten toruńska uczelnia realizuje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dziekan WSKSiM, dr Dorota Żuchowska, wskazuje, że prace studentów dotyczą różnorodnych aspektów związanych m.in. z finansami.
Bardzo ciekawe prace dotyczące polityki gospodarczej, dotyczące bankowości, dotyczące kwestii związanej z perspektywą wejścia Polski do strefy euro, czy dotyczące Brexitu pod względem gospodarczym, więc tutaj ta tematyczna różnorodność jest bardzo duża.
Wcześniej odbyły się obrony prac m.in. na kierunkach MBA, retoryka i komunikacja społeczna oraz logistyka. Więcej informacji dotyczących oferty kształcenia w toruńskiej uczelni można znaleźć na www.wsksjm.edu.pl. Watykan. Kiedy uważamy się za lepszych od innych, to jest początek końca, powiedział ojciec święty Franciszek. Uroczystość świętych Piotra i Pawła, biskup Rzymu, sprawował mszę świętą w Bazylice Watykańskiej. W homilii nawiązał do duchowej posługi apostołów. Jeśli udamy się do korzeni ich świadectw, to odkryjemy, że są świadkami życia, świadkami przebaczania i świadkami Jezusa, powiedział ojciec święty. Papież Franciszek wskazał, że Piotr i Paweł byli przejrzystymi dla Boga. W odniesieniu do czasów współczesnych biskup Rzymu zaapelował o przyjęcie postawy, jaką przybrali ci dwaj apostołowie.
Punktem wyjścia życia chrześcijańskiego nie jest bycie godnymi z tymi, którzy uważali siebie za wspaniałych. Pan mógłby uczynić bardzo niewiele. Kiedy uważamy się za lepszych od innych, to jest początek końca. Pan nie czyni cudów z ludźmi uważającymi siebie za sprawiedliwych, ale z tymi, którzy wiedzą, że są potrzebującymi. Nie pociągają go nasze umiejętności i nie dlatego nas kocha. Miłuje nas takimi, jakimi jesteśmy i szuka ludzi, którzy samym sobie nie wystarczają, ale są gotowi otworzyć przed Nim swoje serca. Takimi byli Piotr i Paweł, przejrzystymi wobec Boga.
W południe ojciec święty Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Kierując słowo do wiernych, również nawiązał do świętych Piotra i Pawła. Jak wskazał, apostołowie są często przedstawiani na ikonach jako podtrzymujący budowę Kościoła. To, jak podkreślił papież, przypomina nam dzisiejsza Ewangelia.
Pan Jezus mówi do Piotra, ty jesteś Piotr i na tej opoce, na tej skale zbuduję Kościół mój. Tutaj po raz pierwszy Pan Jezus wymawia słowo Kościół, ale chciałbym was zachęcić, byście pomyśleli nie tyle o rzeczywniku, ile o zaimku. Mój. To jest mój Kościół. Jezus nie mówi o Kościele jako jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, ale wyraża wielką miłość, jaką dla Niego żywi. Mój Kościół. Dlatego też Paweł pisze, Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie.
Transmisje przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Na koniec Puck. Tam odbyła się pielgrzymka rybaków. Modlitewne spotkanie na morzu wpisało się w doroczne uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Kaszubscy rybacy i goście płynęli wodami Zatoki Puckiej łodziami z Kuźnicy, Władysławowa i Jastarni. Na morzu wzięli udział w nabożeństwie w intencji rybaków i ludzi morza. Następnie w Puckiej Farze uczestniczyli we mszy świętej odpustowej. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź, metropolita gdański. W homilii przypomniał on postać świętego Piotra, patrona rybaków.
To on jak wy, drodzy rybacy, dzień po dniu zarzucał sieci na połów i był w godzinie, kiedy nocny połów zakończył się piaskiem. I bywa tak, że jest zmaganie z falami, z morzem, z zimnem bądź upałem, a sieci są puste, daremny trud. Zarzucił je powtórnie na polecenie Jezusa. Jakże wielkie było zdziwienie Piotra i rybaków, którzy wyciągnęli sieć pełną. Rwały się sieci. Zaczęli wszystko i zostawili wszystko. I poszli za nim.
W wydarzeniu wzięły udział także władze lokalne. Burmistrz Pucka, Hanna Pruchniewska, podkreśliła, że pielgrzymka jest dla Kaszubów ważnym dziedzictwem kulturowym i tożsamościowym.
Pielgrzymka rybacka, łodziowa pielgrzymka rybacka do Fary Puckiej sięga tradycją XIII wieku, więc jest to dla nas bardzo ważne dziedzictwo kulturowe, tożsamościowe dla ludu kaszubskiego. Reaktywowana została w roku 1981 dzięki panu Aleksandrowi Celarkowi z chałup, dzięki marszałkowi, dzięki wielu osobom i staramy się łączyć. Dzisiaj trochę zmieniła może obraz, bo łączymy to z elementami świeckimi, ale głównie chodzi też o to, żebyśmy pamiętali o tym, że tutaj Kaszubi się zbierają, ci, którzy ciężko codziennie pracują na wodzie.
Pielgrzymkę zorganizowali Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Puck, parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, a także Urząd Miasta w Pucku. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.